Słodkie czy słone?
Słone.
Lody czy sorbety?
Chyba lody bardziej.
Kruche czy drożdżowe?
Kruche zdecydowanie.
Ulubiony owoc?
Malina.
Twoja mocna strona?
Makaroniki.
Jesz jedną potrawę do końca życia. Co to jest?
Nie wiem, chyba schabowego. Z ziemniakami.
Ulubiony fast food?
Nie wiem, czy mogę aż tak grzeszyć McDonald's.
Od czego jesteś uzależniony?
Od jedzenia. Lubię jeść, naprawdę.
Czego się boisz?
Nie wiem, może, że się nie zrealizuję w życiu.
Co najbardziej kochasz?
Rodziców swoich.
Cześć, kochani. Słuchacie Nie za słodkiego podcastu, czyli rozmów z osobami w przeróżny sposób związanymi ze słodkim biznesem. Będę ogromnie wdzięczna, jeśli dodacie ten podcast do swojej biblioteki oraz wystawicie mu 5 gwiazdek. Będzie to dla mnie ogromne, ogromne wsparcie. Dziękuję. Zapraszam Was do wysłuchania rozmowy z Weniaminem. Weni opowie, jakie są najczęstsze błędy popełniane podczas przygotowania makaroników, jak wygląda typowy dzień pracy w cukierni oraz porozmawiamy o odpowiedzialności związanej z tworzeniem tortów ślubnych. Życzę Wam przyjemnego odsłuchu. Cześć Weni, przedstaw się proszę naszym słuchaczom, powiedz, czym zajmujesz się na co dzień?
Cześć, mam na imię Weni. Większość może zna mnie jako Weni Andro z Instagrama albo TikToka. Czym zajmuję się na co dzień? Prowadzę firmę, prowadzę pracownię cukierniczą w Poznaniu, która ma też nazwę Weni Andro, torty i makaroniki. Czym się zajmujemy? Zajmujemy się produkcją makaroników, ciastek, tortów, głównie musowych. Chyba to tyle, nie wiem.
Pracujesz sam, czy masz swój zespół i z ilu osób składa się ten zespół?
Tak, mam zespół. Pozdrawiam Monikę.
Pozdrawiamy.
Pozdrawiam, tak. Monikę, Milenę, Swietę i Julię. Działamy sobie w piątkę.
A od kiedy założyłeś swój biznes? Kiedy zdecydowałeś się na otwarcie tej działalności?
W Polsce ogólnie jestem już od 8 lat i jakby od tych 8 lat już coś tam działam instagramowo, prowadzę profil, jakieś tam zdjęcia wrzucam, coś gotuję.
Od 2013 jest prowadzony profil, tutaj systematycznie zaobserwowałam.
No, bardzo mi miło. Także od tego momentu już coś tam piekłem, robiłem, ale tak bardziej firmowo i profesjonalnie, no to od 3 lat mam w Poznaniu pracownię cukierniczą i właśnie prowadzę biznes słodki swój.
A pamiętasz, kiedy upiekłeś swoje pierwsze ciasto? Pierwsze.
Nie pamiętam, kiedy to było dokładnie, ale na pewno pamiętam, że to ciasto miało nazwę Lidia, tak jak moja mama ma na imię.
O, i z czym było to ciasto?
Nie pamiętam. Coś biszkoptowe chyba z kremem. Nie wiem, czy kokosu też tam nie było, ale pamiętam, że w książce gdzieś znalazłem przepis taki, wiesz, starej, przepisy kucharskie i właśnie był tam tort Lidia. Zrobiłem mamie na urodziny.
A cukierniczo zacząłeś się rozwijać? Czy to była na przykład szkoła cukiernicza, czy tą wiedzę, skąd czerpałeś ją?
W pewnym czasie bardzo dużo zaczęło na Instagramie, wiesz, wrzucać się jakichś różnych przepisów, jakieś motywacyjne też posty, inspiracje z zagranicznych szefów. I w tym momencie właśnie też zacząłem się tym interesować. No i tak do tego stopnia doszło do dnia dzisiejszego. Nie się interesuję, lubię sobie podpatrzeć, co tam zagraniczni szefy robią ciekawego i się inspiruje i później coś tam na wzór ich też robię u siebie. Widzę, że odbiór też jest dobry. Coś, czego nie ma w Polsce na co dzień, no to ludzie lubią oglądać, patrzeć, próbować.
Czy masz takiego jednego swojego mentora, którego obserwujesz stale na przykład właśnie na Instagramie czy YouTubie?
Na YouTubie nie, na Instagramie lubię tych zagranicznych szefów oglądać. Piera Hermé też lubię, albo ten od owoców, jak ma na imię, Cedrica okay. Grolle.
Tak,
też
kojarzę.
Bardzo mi się podobają jego filmiki.
Bardzo popularne. No,
nigdy nie jadłem ich deserów, ponoć tam różne są opinie, ale naprawdę filmiki nagrywa mega.
Powiedz mi, kto jadł te wszystkie słodkości, kiedy zacząłeś je produkować w domu jeszcze pewnie wtedy?
To rodzina, bo właśnie głównie no to na jakieś urodziny, bo wtedy pamiętam po tym pierwszym torcie, no to mama mi właśnie powiedziała, że w sumie nie tylko mama, cała rodzina powiedziała, że o, bardzo dobry, że będziesz teraz na każde okazje.
Na każde okazje, tak. O, juhu, jej.
Na każde okazje, na każde urodziny będziesz piekł każdemu tort. No i w sumie tak było.
I od kiedy miałeś te ile lat? Jeszcze raz, powtórz.
No na pewno to już więcej 10 lat. No więcej. bo w domu już piekłem makaroniki, a to jeszcze było przed makaronikami, więc no z 12 na pewno to lat temu było, czyli jak teraz mam 26, minus 12, to ile, 14 lat miałem? No.
Ile razy testujesz daną recepturę, żeby ostatecznie pojawiła się w witrynce twojej cukierni?
Oj, różnie. Czasami było, że za pierwszym razem coś wyjdzie fajnego, a czasami dobre 5 razy trzeba zrobić coś tam, jakieś wiesz, dopracować, nie wiem, warstwę, żelkę, żeby była mniej twarda, nie, mniej żelatyny, mniej agaru, mniej pektyny. Mus tak samo. Biszkop czasami wyjdzie nie taki puszysty, jakby się chciało, także...
A pamiętasz?
Także czasami po prostu jest tak, że niby fajne ciastko, ale można jakiś element zmienić, dopracować, żeby był lepszy. No.
A pamiętasz taki jeden strzał, kiedy faktycznie wyszło coś super i od razu weszło do menu cukierni?
Do menu nie weszło, ale było w ofercie świątecznej. Orzech właśnie robiłem na wzór Cedrica Grolle. Był naprawdę mega, bo w środku był biszkopt orzechowy, financier, chrupiąca warstwa, pralina orzechowa, mus orzechowy z praliną orzechową i wszystko było w chrupiącej czekoladzie w kształcie orzecha. Też ręcznie formowałem te orzechy i wtedy położyliśmy jeszcze to na tartaletkę.
O kurde.
Także naprawdę...
No, jadłabym.
No, wyszło mega.
Jesteś weni bardzo, ale to bardzo popularny przede wszystkim z makaroników. Raczej nie zaprzeczysz. Nie. Powiedz mi, jaki powinien być według ciebie perfekcyjny makaronik?
Na pewno taki, żeby było dużo nadzienia w środku.
Okay.
Żeby było ciut smak przede wszystkim. Bo nie ukrywajmy, smak makaronika dużo zależy od kremu. Jeżeli tego kremu jest mało, no to smaku nie będzie czuć, ponieważ ciastka, czyli te migdałowe te ciasteczka, połówki, korpusy, no to raczej w większości wszyscy robią tak samo, nie, powiedzmy. Czyli na cukrze z bezą, z migdałami i mało kto robi to na jakimś innym syropie, nie wiem, cukrze, znaczy nie cukrze, a owocach, pire. Chociaż czasami się zdarzyło spróbować. Też były spoko, ale chyba wolę jednak te klasyczne. Kiedy smakują wszystkie tak samo, ale podbić smak makaronika właśnie z nadzieniem, nie? Żeby było nadzienie fajne.
A ile smaków makaroników macie u siebie?
U nas w ofercie 12 smaków jest. 12 smaków i tak co roku jakieś 1, 2, może 3 smaki zamieniam na inne. Mhm. No i tak co roku. Czasami wracają te smaki, które były już wcześniej.
I jak jest twój ulubiony WS, ten najbardziej popularny, najczęściej zamawiany?
Mój ulubiony jest zdecydowanie Prosecco. Na drugim miejscu jest Ferrero.
Okej.
Okay. A najczęściej zamawiany to chyba słony karmel jednak, wiesz?
Bardzo popularny smak również. O czym należy pamiętać podczas przygotowywania makaroników? Jakie są na przykład najczęściej popełniane błędy według ciebie?
No najczęściej popełnianym błędem jest beza, nie? Albo bezę przebijają, albo nie dobijają, jest za rzadka. Więc jeżeli przebić bezę, no to mogą być puste w środku, takie, że już totalnie puste, nie? Że od razu się kruszą. A jak nie dobić bezę, no to może być na przykład ta koronka taka wyleje się całkowicie, albo mogą też popękać makaroniki. Także beza jest taką bazą, nie makaroników. Jeżeli beza się zrobi dobrą, no to będą dobre. Ale później też są inne elementy, takie jak mąka migdałowa. Jeżeli będzie zbyt tłusta, no to też będą te makaroniki kiepskie, nie? Mogą też być takie, nie wiem, ciężko mi określić, ale takie miękkie właśnie od góry, że nie będą mieli takiej chrupiącej tej skorupki, a tylko będą miękkie i że będą się załamywać do środka. I takie plamy a la tłuste. I to właśnie jest od mąki migdałowej, która jest albo niedobrze wysuszona, albo źle zmielona, albo jest za tłusta.
Czy w Polsce jadłeś takie perfekcyjne, pyszne makaroniki, które mógłbyś polecić?
Nie. Moje są najlepsze.
Czyli zapraszamy do Poznania, jeżeli chcecie spróbować pysznych makaroników.
Tak, nie żebym tam siebie reklamował, ale naprawdę...
Trzeba siebie reklamować.
Ale próbowałem już w wielu miejscach, no to są takie, wiesz, zwykłe ciasteczka. Nie, i w Warszawie próbowałem w wielu miejscach znanych, popularnych. To są takie zwykłe ciastka. Nie powiem, że smakują, nie wiem, jakoś tam bardzo źle, ale nie ma tego wału.
Okej, okej. A za granicą na przykład próbowałeś, jadłeś?
za granicą. Gdzieś tam próbuję, jak wyjeżdżam, ale to są też raczej takie, wiesz, zwykłe. Raczej nikt się z tym tak aż nie bawi, jak ja.
Okej, okay, bo ja jestem na tyle ciekawa ze względu na to, że nie lubię makaroników. I jakoś, może to też wynika z tego, że nie jadam dobrych. Nie wiem, ale...
No to zapraszam do Poznania.
Okej, okay, dobra. To dopisuję do listy tutaj odwiedzenia Poznań. Czy pamiętasz, Weni, swoją największą albo taką ulubioną realizację?
Największa realizacja, no to może tort ślubny, trzypiętrowy, bo w sumie to dosyć rzadko u mnie się zdarza. Mhm. Ale po tym torcie stwierdziłem, że więcej już nie chcę robić tortów ślubnych.
Dlaczego? Opowiedz.
Bardzo, bardzo się stresowałem.
Stresujące.
No, jest to stresujące. Wiesz, raz, że odpowiadam za ten tort, dwa, odpowiadam za ludzi, co będą jeść ten tort. To było też w lecie. Ten tort wsadzili do takiej, wiesz, lodówki, nie a la witryny, tylko tak jak na napoje. Więc za bardzo nie wiem, jaka tam temperatura w tej lodówce była. Też mięsa tam były na dole.
Ojej.
No, więc jest to stresujące. Tu później też ten tort się zaczął pocieć na przykład, nie? I też nie wiedziałem, czy on się nie zapadnie, nie załamie. Ale następnego dnia dzwoniłem, pytałem się, czy wszystko było ok. No to powiedzieli, że wszystko było super. Zjedli w pół godziny cały tort, że wszyscy zadowoleni. Ale jednak to jest bardzo stresujące. Nie wiem, może ktoś ma więcej wprawy, to robię to często, ale ja nie mam zbyt dużo doświadczenia w tym i chyba nie chcę tego doświadczenia.
Rozumiem, w końcu tak, to jest najważniejszy dzień w życiu.
Tak, no dokładnie. I tak, wiesz, no szkoda by było, żeby to coś się stało z mojej winy, nie? I tak. Zepsuć komuś dzień. Także rozumiem. To jest taka największa realizacja, którą pamiętam. A najlepsza realizacja, no, lubię, kiedy zamawiają dosyć dużo makaroniku.
Czujesz się ekspertem w tym?
Tak, miałem też obok nas jest taki dentyści, lokal prowadzą, no to właśnie oni zamawiali też dosyć sporo w swoich tam kolorach firmowych, także mam fajnych stałych klientów, co też zamawiają dosyć duże ilości, też mam fajną klientkę, która zamawia na przykład dla swoich, dla córki, dla nauczycieli, też dużą ilość zawsze bierze co roku stabilnie, także naprawdę doceniam każdego. Ale takie większe zamówienia to się bardziej zapamiętują w pamięci.
Powiedz mi proszę, jak wygląda taki typowy dzień pracy w cukierni?
Odpoczywam.
Tak? Naprawdę? Zazdrościmy.
Co robimy? Zaczynamy szykować słodkości, zaczynamy piec makarniki, zaczynamy, nie wiem, piec serniki. Czasami jak są jakieś gotowe torty na dzień dzisiejszy, powiedzmy, no to wykańczamy w glazurze. Bo wiadomo, że torty musowe trzeba wcześniej przygotować, zamrozić, żeby był zamrożony, więc tam w miarę jakoś możliwości, żeby te torty też nie leżały długo, no to na bieżąco dorabiamy każdemu, a na szczęście schodzą szybko wszystkie te torty nasze, także wykańczamy. Fajne są weekendy, bo na weekendy jest dużo zamówień zawsze. Torty są, makaroniki, pakujemy makaroniki. No i tak jak na samym początku, jak zaczynałem, no to taki, wiesz, bardziej to było na zasadzie, że to była pracownia i tylko na zamówienie, a później jakoś po roku, no to bardziej to się cukiernią zrobiło niż pracownią. I mamy na co dzień otwarte, na co dzień witryny wystawiamy, na co dzień mamy słodkości od wtorku do soboty. Codziennie od rana szykujemy witryny.
A co sprawia ci największą przyjemność pracy, a co może najmniej?
Największą przyjemność sprawia mi wtedy, kiedy jest dużo klientów, jest dużo ludzi, coś się dzieje, przychodzą, rozmawiają, zamawiają. Najmniej, kiedy są ciche takie okresy, kiedy w ciągu dnia może, nie wiem, paru klientów tylko być i wiesz, nikt nie przychodzi, nic się nie dzieje. I, nie wiem, albo jest gorąco, albo pada deszcz. Są to właśnie takie dni, nie? Że nikogo nie ma, czuję się trochę smutny.
Rozumiem. A pamiętasz może taką katastrofę, coś się nie udało tak i faktycznie zapadło ci bardzo w pamięć?
Nie wiem, czy mogę opowiadać.
Powiem ci, że ja już słyszałam wszystko w tych podcastach, więc śmiało. Najbardziej chyba lubię historię, jak zamieniono torty weselne i kiedy po 22 jeszcze, tak mi się wydaje, ale mogę się mylić, z tymi tortami próbowano tutaj zamiankę zrobić, a goście się nawet nie zorientowali, bo tak dobra zabawa była na tych weselach.
Ale że ktoś pomylił torty?
Tak, tak. No, że poszły do innych sal weselnych na przykład. Albo że coś totalnie się rozpadło i trzeba było to sklejać.
No to właśnie miałem taką sytuację. Miałem
a co to konkretnie było? Tort? Czy...
Tort. Tort, okej. Tort ślubny też.
O, ślubny?
Tak.
Okej.
Okay. To był tort ślubny, też był, wydaje mi się, że rok właśnie przed tym drugim tortem i to był też piętrowy tort dwupiętrowy. Nie wiem, czy ja to była wina do końca, czy moja, czy klientki.
A udało
no
się
dobra, nie będę winił tutaj klientki, bo powiedzmy, że to była moja wina. Mhm. Tak, ale tort się rozpadł w transporcie. Ona wyjechała z pracowni, wszystko było okej i dojechała do sali i dzwoni do mnie, że weni.
Ratunku.
Tort się rozwalił cały.
A udało się naprawić? Czy...
Udało się, tak. Ona przyjechała z tym tortem i najgorsze, wiesz, było to, że ślub był w ten sam dzień, za parę godzin tylko. Że tort nie był na następny dzień potrzebny. Mhm. No i z Moniką ratowaliśmy ten tort.
Szapobarze się udało.
Tak, udało się, naprawiliśmy, zrobiliśmy nowy tynk. Troszeczkę jakby mniejszy ten tort był i już nie był piętrowy, tylko za zgodą klientki zrobiliśmy jakby dwa osobne torty. Ale wszystko się udało, wtedy ona przyjechała też po te torty i finalnie była zadowolona.
To dobrze, najważniejszy jest ten happy end.
Tak, no i ktoś tam później jeszcze w sezonie się pytał, a tort ślubny, to ja nie, a na następny rok właśnie wydaje mi się, że to było następnego roku, że się zgodziłem. Bo też, czy to byli znajomi klienci, czy bardzo, bardzo mnie wyprosili o ten tort i stwierdziłem, że na miejscu ten tort złożę właśnie, bo na miejscu składałem go ten tort, ten co mówiłem, że piętrowy. Ale i tak się stresowałem bardzo, że stwierdziłem, że więcej tego nie chcę robić.
Rozumiem. Może jeszcze w przyszłości.
Może w przyszłości, dokładnie.
Co dało ci prowadzenie słodkiego biznesu również w internecie? Bo chciałabym tutaj zaznaczyć, że Weni, jeżeli jeszcze nie znacie, oczywiście zapraszamy na profil, ma dość sporą społeczność na Instagramie. To jest ponad 40 tysięcy, czy tak, nawet już prawie 50.
46 na ten moment. 46 to wybiło.
No, gratulacje. Czy to jest, przekłada się również na większą ilość klientów?
I tak, i nie.
Okej, okay. Rozwiniesz?
Czasami są takie dni faktycznie, że są... dosyć, powiedzmy, fajne, że jest dużo klientów i coś się dzieje, ale czasami są dni, kiedy jest bardzo mało. Nie będę tutaj nikogo oszukiwał, 5 klientów, 6 zdarza się w ciągu dnia. Mhm. I się zastanawiam. Mam tyle obserwujących, no i co, i tylko 5 osób przyszło, że w ten dzień? Aż tak wręcz niemożliwe.
A sprawdzałeś kiedyś, z jakich miejscowości są twoi obserwatorzy? Czy to jest właśnie Poznań, czy raczej?
Z Poznania jest najwięcej.
Najwięcej,
no. Tak, z Poznania jest najwięcej. Wydaje mi się, że Warszawa jest na drugim miejscu. Mhm. A dalej to nie wiem, są w sumie. Możemy sprawdzić, jak chcesz.
To później sprawdzimy i zobaczymy. Chciałabym zapytać, jak znajdujesz czas dla siebie i jak spędzasz ten wolny czas?
Ciężkie pytanie.
Ja obserwuję, więc spodziewam się odpowiedzi, ale...
Jak spędzam wolny czas? Czasami gdzieś tam lubię, wiesz, na weekend wyjechać sobie albo nad morze, albo czasami w góry, gdzieś pod Wrocławiem. Ale w większości to chyba raczej w Poznaniu, wiesz, spędzam taki wolny czas, powiedzmy, jeżeli mam 1-2 dni wolnego. Latem no to staram się gdzieś tam wyjechać albo od razu po lecie, czyli w sezonie jesiennym, przedzimowym, kiedy jest najwięcej pracy.
Myślałam, że tutaj będzie wspomniane kolarstwo. Widziałam, że lubisz jeździć na rowerze.
Tak, lubię jeździć. No, latem najbardziej. Niestety jestem ciepłolubny i nie lubię ani jesienią,
ja też,
ani jesienią, ani zimę jeździć. Ale wiosną i latem jak najbardziej. Wieczorami sobie, bo wieczory są długie, ciepłe i lubię sobie pojeździć.
Czy prowadząc swoją własną działalność, nie masz problemu ze znalezieniem tego wolnego czasu?
Jest czasami problem. Problem jest taki, że muszę być cały czas. Tak sobie zorganizowałem tą firmę, że muszę cały czas być w pracy. Nie ma tak, że mogę sobie pozwolić na przykład jednego dnia nie przyjść. Znaczy inaczej, żeby to nie zrozumiało, że jestem uzależniony od pracy. Mogę sobie pozwolić nie przyjść, ale wtedy by musiało wszystko się zmienić. Nie? Wtedy muszę prosić Monikę, żeby ona była, powiedzmy, na sprzedaży za ladą, żeby sprzedawała w większości czasu, więc mam mniej czasu na produkcję. Więc musimy już przestawiać jakieś tam różne produkcyjne rzeczy, nie? Sobie zmieniać. A tak, kiedy ja jestem na sali sprzedaży, no to dziewczyny mogą sobie zajmować się swoimi rzeczami, nie? Także jakby trochę jest inaczej, a z wolnym czasem, no to wieczorami, nie? Tak naprawdę mam czas tylko.
A do której pracujecie?
Pracownia jest czynna do 17, czasami do 18 jestem pracowni, więc tak do 18, no to muszę być codziennie w pracy. Ale po 18, no to już mogę tam swoimi rzeczami się zajmować. Lubię na basen pójść wieczorem, albo na sauny, albo nie wiem, gdzieś po prostu na kawę wieczorem też wyjść ze znajomymi.
Jak unikać błędów w słodkim biznesie? Czy na przykład nie warto oszczędzać na jakichś konkretnych produktach?
No ja nigdy nie oszczędzam. U mnie od samego początku, tak jak jestem w Polsce 8 lat, na samym początku już tak zaczynałem i robiłem wszystkie te słodycze zawsze z najlepszych składników, tak jest do dnia dzisiejszego. Mimo, że te ceny wszystkie na składniki poszły 2 razy w górę, tak jak kiedyś kupowałem czekoladę, nie wiem, po 30 zł za kilogram, no to teraz ona już kosztuje ponad 50. Śmietanka tak samo, zresztą samo wszystko wiesz, nie?
Tak, tak.
Wszyscy wiemy, że wszystkie te składniki poszły w górę, no i nadal się trzymam, nie, tych wszystkich składników i tej jakości. Myślę, że przez to właśnie mam stałych klientów, co przychodzą, bo wiedzą, że ta jakość jest taka sama, jak kiedyś była, niezmienna.
A zdarzały ci się do tej pory momenty albo jakiś konkretny rok, kiedy myślałeś nad tym, żeby zakończyć tą działalność, czy raczej nie miałeś takich momentów jeszcze?
Nie wiem, szczerze powiem ci, no, jeszcze na ten moment nie myślałem, zobaczymy, jak dalej pójdzie to wszystko.
A gdyby nie cukiernictwo, to czym byś się teraz zajmował?
Myślę, że w marketingu bym siedział.
W marketingu? A no. Masz coś związanego z marketingiem w przeszłości?
Nie mam. Nie mam, ale tak mi się to podoba. Nagrywanie filmików, pozyskiwanie klientów. Nie wiem, jakby to się sprawdziło w innych branżach. Powiedzmy, jakbym nagrywał jakieś tam inne filmiki, zrobił zdjęcie, ale tak to najbardziej do mnie przemawia na ten moment.
Rozmawialiśmy wcześniej troszkę o cukierniach w Polsce, ale chciałabym zapytać cię, czy masz jakieś ulubione miejsce, niekoniecznie w Poznaniu, może w całej Polsce, w którym masz jakiś sentymentalny dla ciebie produkt, jakieś ciastko konkretne, albo właśnie samo miejsce.
Ostatnio byłem u nas w Poznaniu w pracowni Owo, to smakowało mi ciastko pistacjowe.
Jeszcze raz, nazwa pracowni?
Owo.
Owo.
Pracownia okay. Owo. Michała Dorożkiewicza.
Okej, kojarzę.
No to smakowało ciastko pistacjowe, ale tak szczerze ci powiem, to rzadko kiedy chodzę. No, to trochę nie za bardzo mam czasu na to, żeby łazić sobie tak luźno sobie odwiedzić. Tak jak teraz jestem w Warszawie, no to dzisiaj byłem w Mazowie, to też fajne ciastko mojito jadłem. Ale tak naprawdę, no to żeby co dzień sobie tam gdzieś tam czy nie raz w parę dni chodzić na kawkę i ciastko, no to nie mam czasu na to.
A nie masz też dość słodkiego?
No a to swoją drogą, że mam na co dzień słodkie u siebie i tak już później się za bardzo nie chce. To prawda.
A porozmawiajmy trochę o smakach, o teksturach. Jakie są twoje ulubione połączenia? Co najbardziej lubisz u siebie w swojej cukierni? A co jest na przykład najczęściej zamawiane przez swoich klientów?
Ja osobiście lubię smaki, kiedy się łączą z owocami. Nie lubię takich typowo smaków karmelowych, czekoladowych.
Och, to ja uwielbiam na przykład.
Nie wiem, dla mnie są trochę takie za mdłe te smaki. Ale kiedy już na przełamanie jest jakiś owoc, bardzo lubię malinę, tak jak wspominałem wcześniej. I lubię połączenia limonki z maliną. Albo marakuji z maliną też jest bardzo dobre, fajne. Pistacja z maliną to jest obłęd.
Zgadzam się. Wszystko co z pistacją zresztą kocham.
A najczęściej zamawiany przez klientów? No tutaj różnie, nie? Tutaj z karmelem często właśnie zamawiają. Tak jak mówiłem wcześniej, że ja nie lubię, ale klienci lubią karmelowe smaki. Mam taki tort a la toffee, ptasie mleczko, no to on na przykład bardzo często jest zamawiany przez klientów. Bardzo często pistacje z maliną wybierają, bo pistacje też klienci uwielbiają.
Jasne, a jest to taki produkt, na którym faktycznie cukiernia zarabia? Jest stosunkowo wyższa cena tego ciastka, czy ciężko to określić?
To znaczy, ciężko to określić tak naprawdę. No, każde ciastko się dokłada tak naprawdę, nie? Bo wszystkie są mniej więcej kupowane w takich samych ilościach. Może makaroniki trochę więcej kupują ludzie, bo jednak z makaroniku jestem najbardziej słynny. Ale wszystkie ciastka i torty kupują i zamawiają, także nie ma tak, że jakiś tam tort więcej zysku przynosi do firmy, a jakiś mniej.
A jeśli chodzi o twój Instagram, bo widziałam, że również dzielisz się tym, oprócz tego jak wygląda praca w waszej cukierni, to zdarza ci się podzielić też przepisami. Czy planujesz na przykład wcześniej content na Instagramie, czyli czy planujesz jakąś konkretną rolkę, że w danym miesiącu się pojawi, czy jest to raczej bardzo spontaniczne?
Tak, no ogół spontaniczne. Znaczy planowane powiedzmy w jeden dzień, nie? Że tam dzisiaj sobie wymyśliłem, że fajnie by było nagrać i rolkę, nie wiem, tak jak ostatnio nagrałem z McFlurry.
Z Oreo.
Tak, z Oreo. I tak mówię, fajnie by było do Moniki nagrać rolkę z Oreo, McFlurry, coś z lodami, na lato, na orzeźwienie. Znaczy nie z McFlurry, tylko a la McFlurry z Oreo, z lodami. No i tak wpadliśmy na pomysł, że można nagrać.
A czy jest w waszej ofercie jakieś ciastko, którego nie lubisz? Czy raczej wszystkie musisz lubić, żeby mieć
które
swoje?
Które ja nie lubię?
Tak.
Nie, chyba wszystkie lubię.
Wszystkie?
No nie ma tak, że czegoś tam nie lubię.
Jaka jest jedna rada, wskazówka, jaką udzieliłbyś naszym słuchaczom odnośnie prowadzenia swojego biznesu, czy tak ogólnie życiowo? Zawsze pytam o to swoich gości.
Dużo cierpliwości, chęci, nie tracić motywacji, jeżeli coś się nie uda. Z czasem wszystko wyjdzie.
Z czasem wszystko wyjdzie. Opowiedz mi proszę, Weni, o swoich planach i marzeniach na przyszłość.
Oj, nie wiem.
Czy na przykład myślałeś kiedyś, powiedzmy, o kursie prywatnym albo takim szerokim z wyjściem na przykład z makaronikami? Myślę, że byłoby bardzo dużo chętnych.
No na makaroniki na pewno. Czy na inne desery też chętni by byli. Na tartaletki sporo osób się pyta o przepisy, o jakieś warsztaty, szkolenia. Ale tak, żeby zająć się tym profesjonalnie, no to nie wiem, ciężko to połączyć z prowadzeniem firmy. Czasami się dziwię, jak ludzie dołączą, naprawdę, bo obserwuję tam różnych cukierniczek raczej w większości, no to podziwiam, że oni mają czas i na kursy, i na dzieci, jeszcze mają dzieciaków, mężów, nie wiem, jakieś obowiązki domowe, jeszcze prowadzą szkolenia, prowadzą firmę, cukiernie, pracownie.
Tak, kobiety, rakiety.
No nie wiem, naprawdę podziwiam, bo ja jestem powiedzmy sam, prowadzę tylko jedną firmę, nie mam dzieci, nie mam zwierząt żadnych. Jestem w pracowni codziennie od rana do wieczoru i ciężko mi to łączyć ze sobą wszystko razem. To bym musiał po prostu nie przyjść na przykład do pracy przez tydzień i przez ten tydzień, nie wiem, nagrywać kurs jakiś, nie?
Tak, tak. A może inaczej, tak kiedyś inaczej, się zdarzy?
Może kiedyś tak się zdarzy, może tak powinno to być, ale inaczej sobie tego nie wyobrażam.
A na ten moment takie na przykład prywatne marzenie? Może to jest jakaś konkretna liczba na Instagramie? Może więcej klientów?
Chciałbym.
Większy lokal?
Większy lokal też bym chciał. Chciałbym taką, wiesz sobie, jakąś mieć instagramową kawiarnię.
Okay.
Bo dużo ludzi się pyta, czy można zjeść, wypić kawkę na miejscu.
A nie można?
Nie można.
A nie można?
Znaczy,
a ja
zjeść,
byłam
zjeść,
pewna, że można.
Zjeść można, jest stoliczek, można sobie zjeść, ale to jest jeden stoliczek taki, wiesz, prowizorycznie sobie tam stoi.
Czyli kto pierwszy, ten lepszy.
Na narożniczku, tak. I ktoś tam może poczekać na zamówienie, może coś zjeść, bo sztucy jakieś tam jednorazowe też mam, talerzyki.
Czyli jedno wielkie marzenie, jakie chciałbyś spełnić?
Bardzo bym chciał zwiedzać świat, mieć jakąś taką, wiesz, płynność finansową, żeby nie myśleć, kurde, a może nie wystarczy, albo nie wiem, za drogo jest na przykład na ten hotel czy na ten wyjazd, bo naprawdę lubię podziwiać świat, lubię podróżować. Kiedyś częściej podróżowałem niż teraz przy otwarciu firmy.
A czy cukiernictwo to dochodowy biznes? Czy można właśnie prowadząc go w Poznaniu móc podróżować, pozwolić sobie na to?
Wydaje mi się, że tak, ale trzeba prowadzić go prawidłowo. Trzeba mieć adekwatne ceny do jakości składników, powiedzmy, do aktualnej sytuacji na rynku, bo jeżeli zaniżać bardzo te ceny, żeby tylko przyszli ludzie, no to tak naprawdę będziesz pracował i nic z tego nie będziesz miał. To raz, a dwa, robić dobry produkt, nie, żeby klient wracał, żeby to nie było ciastko na jeden raz i tyle.
A kiedy nauczyłeś się wyceniać swoją pracę?
Przy otwarciu firmy sobie tak poprzeliczałem, no i teraz tak, wiesz, z inflacją to rośnie wszystko, no i tak też sobie podnoszę te ceny, nie? Patrząc na wszystkie koszty utrzymania firmy, ceny podnoszę też regularnie.
A porównujesz je też do innych twórców w twojej okolicy?
No, patrzę też, jak w innych cukierniach. Wiadomo, na takim samym poziomie, nie?
A jeśli chodzi o Poznań, jest dużo właśnie tego typu cukierni? Bo jednak zajmujesz się przede wszystkim nowoczesnym cukiernictwem.
Tak, no, parę jest.
I moim zdaniem też twoje ciastka, twoje wyroby są bardzo, bardzo nowoczesne, są zdecydowanie inne od tych, które ja sama widuję na co dzień w Warszawie, bo ja również jestem ciastkożercą i uwielbiam chodzić tutaj, próbować różnych rzeczy, natomiast takich jak w twojej cukierni w Warszawie wydaje mi się, że nie widziałam.
Możliwe, ale też są inne pyszne rzeczy tutaj w Warszawie.
Zgadzam się, na przykład jeśli chodzi o takie typowo drożdżowe czy francuskie, to mamy czym się pochwalić. Tak, a jeśli chodzi o ilość ciastek w witrynie, czy to się zmienia, czy jest na przykład stała ilość?
To znaczy mówisz o asortymencie, czy o ilości, jaką wystawiamy na konkretny dzień?
Tak, o ilości, tak, wystawione na konkretny dzień.
No bliżej weekendu, tak jak wcześniej gdzieś tam tobie mówiłem, że bliżej weekendu mamy więcej zamówień i więcej klientów, to tak właśnie na weekend szykujemy trochę więcej tych ciastek. A ile? Różnie. Sernika, no to 12 porcji na przykład z jednego smaku możemy uszykować. Jakieś tam, jak robimy tartaletki, no to też po 12-15 sztuk robimy.
A wspominałeś, że nie przygotowujesz raczej tortów. Czy słodkie stoły zdarzają ci się?
Zdarza mi się, że robię słodkości na słodki stół, ale jakby tego nie urządzam.
Okej.
Że ktoś
czyli to
inny,
jest
ktoś
do
inny,
odbioru raczej.
Tak, dokładnie, no, że ktoś inny tam to wszystko rozkłada. Ale to raczej takie, wiesz, rzadkie zamówienie.
Powiedz mi proszę, Weni, gdzie cię można znaleźć internetowo i stacjonarnie?
Internetowo Weniandro na Instagramie i TikToku, a stacjonarnie w Poznaniu, Katowicka 77D.
Super, bardzo, bardzo ci dziękuję, że do mnie przyjechałeś za tą rozmowę. Życzę ci oczywiście dalszych sukcesów i do usłyszenia.
Dziękuję, ja tobie również. Do usłyszenia, dziękuję za zaproszenie.